Dzisiaj gościniami Raptularza są pani Beata Szczucińska, kanclerka Akademii Teatralnej w Warszawie i przewodnicząca Europejskiej Sieci Szkół Teatralnych i UTSA. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pani Maja Ruszpel, pedagożka, specjalistka psychoterapii uzależnień, dziennikarka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pierwsze pytanie jest proste, mianowicie czy polski teatr ma problem z alkoholem?
Pytanie, czy polski teatr ma problem z alkoholem, no jest na tyle ogólne, że nie można na to pytanie odpowiedzieć. Rzecz jest dużo bardziej skomplikowana. Natomiast jeśli spojrzymy na diagnozę społeczną, co prawda z 2015 roku, ale później nie mamy badań na ten temat, to jest diagnoza opracowana pod redakcją profesora Czapińskiego, no to mamy wstrząsającą informację, że grupą zawodową, która jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o grupy zawodowe, które mają problem z alkoholem, są właśnie artyści i dziennikarze. Więc tutaj mamy taką jedną wskazówkę. Drugą wskazówkę mamy w różnych wyznaniach publicznych różnych znanych osób i tutaj przecież nie zdradzamy żadnej tajemnicy, jeśli wymienimy no właśnie czołowych aktorów średniego pokolenia, Borys Szyc, Jacek Poniedziałek, Andrzej Chyra. Trochę ta odpowiedź, pomimo tego, że nie mamy badań na ten temat aktualnych, nikt nie zrobił badań w teatrach, nikt nie badał osób studiujących uczelnie artystyczne, no to biorąc pod uwagę te dwie rzeczy, czyli tą diagnozę profesora Czapińskiego plus liczne wyznania w mediach, no to pewnie odpowiedź, można by się pokusić, brzmi tak.
Dodałbym do tego, że artyści zaczynają ten temat problematyzować również w teatrze. W filmie to właściwie nic nowego, ale ostatnia premiera, jedna z ostatnich Teatru Powszechnego, melodramat w reżyserii Anny Smolar.
Dodam jeszcze, że niedawno była premiera w Teatrze Starym na podstawie Zmierzchu Długiego Dnia i tu znowu jest ten sam temat. Tam właściwie wszyscy bohaterowie są od czegoś uzależnieni i część z nich to są aktorzy.
Czyli zdawać by się mogło, że ten temat tak też zakorzeniony kulturowo wcale nie jest tematem tabu, a z drugiej strony wiemy, że jest tematem tabu.
Nie wiem, czy będę znała taką zero-jedynkową odpowiedź na pytanie, dlaczego to jest tabu, ale myślę sobie, że duży problem polega na tym, że używanie alkoholu i obecność alkoholu jest tak znormalizowana jednak w środowisku, że niewidoczna, transparentna. I to jest chyba pierwsza rzecz, którą należałoby sobie powiedzieć i zobaczyć. I w momencie, w którym zaczynamy nazywać rzeczy, których do tej pory nie dostrzegaliśmy, bo były tak bardzo powszechne i tak bardzo znormalizowane i tak bardzo akceptowane i tak bardzo uważane za przypisane, naturalne, właściwe, nierozerwalne z zawodem. W sytuacji, w której udaje się to nareszcie nazwać, to możemy zacząć mówić o tym, że do tej pory było to stabilizowane i do tej pory o tym nie rozmawialiśmy głośno. Takich przykładów praktyk, o których dzisiaj też słyszymy, tak, w wystąpieniach osób, nie tylko tych, które mówią o swoich trudnych doświadczeniach bądź uzależnianiu wprost od alkoholu czy innych używek, ale także osób, które mówią o tym, jakiego rodzaju dyskomfort prowadzi to we współpracy wszystkich innych osób wokół, jeżeli są skonfrontowane z czyimś problemem i w jaki sposób też funkcjonują w systemie współuzależnienia. To też są głosy, które zaczynają sytuację wyświetlać i pokazywać nam. Trochę równolegle, kiedy zaczęłyśmy pracować, to u nas w Akademii zorganizowaliśmy konferencję poświęconą Jerzemu Grzegorzewskiemu. I podczas tej konferencji Monika Kwaśniewska miała taki wykład, w którym nie ukrywała choroby Jerzego Grzegorzewskiego i w którym opowiadała o tym, że to było obecne, że wszyscy wiedzieli, w jaki sposób nie reagowano, a jakie były konsekwencje alkoholizmu, choroby alkoholowej Jerzego Grzegorzewskiego, bo myślę, że wprost można to dzisiaj powiedzieć. Powiedziane to zresztą było tam wtedy Instatu Nascendi wprost, więc się do tego odwołuję. I uświadomiłam sobie wtedy, bardzo mocno sobie uświadomiłam, jak bardzo potrzebujemy tej rozmowy i jak bardzo potrzebujemy tych świadectw i tego odczarowywania problemu alkoholizmu.
To jest chyba dobre słowo odczarowywanie, bo gdy mówimy zwłaszcza o twórcach, którzy już nie żyją albo już nie pracują, to bardzo często ten alkohol staje się, czy jakakolwiek inna używka, staje się takim kolorem, który tylko ubarwia biografię. Zamienia się to w anegdotę dowodzącą raczej fantazji niż czegokolwiek złego.
Zawsze jak coś takiego obserwuję, to bardzo żywo reaguję i mówię, ludzie, naprawdę na to się umiera, tu nie ma z czego żartować, to nie jest jakiś kolor życia, to jest naprawdę choroba. I mówię to z takim pełnym przekonaniem, ponieważ no, ja jestem terapeutką i ja po prostu byłam świadkiem takich sytuacji. To znaczy miałam bardzo różnych pacjentów i niektórzy już nie żyją, taka jest prawda i na to się umiera. Myślę sobie, że cały problem też się zaczyna moim zdaniem w PRL-u. Właśnie wtedy to zostało tak zromantyzowane. I teraz znowu, sprawdźcie sobie, drodzy słuchacze, ile lat żył Kofta, ile lat żył Maklakiewicz, ile lat żył Himmelsbach. Ci ludzie zazwyczaj nawet nie dożywali 55 roku życia. Więc myślę sobie, że te fakty mówią same za siebie, a to Himmelsbach jest autorem tego zdania, że alkohol to jest dodawanie baśniowego elementu do rzeczywistości. I myślę sobie, że w tym zdaniu jakby zawiera się cały jednak też fałsz tego wszystkiego. Alkohol jest po prostu substancją psychoaktywną, która ma konkretne chemiczne działanie. Najpierw działa euforyzująco i rozleźniająco, na dłuższą metę jest depresantem. Alkohol jest także wedle pisma The Lancet i badań profesora Nata z Wielkiej Brytanii jedną z najbardziej szkodliwych substancji psychoaktywnych społecznie. Ma największe jakby żniwo negatywnych konsekwencji. Dużo mniejsze ma, nie wiem, marihuana i bardzo różne zmitologizowane negatywnie substancje psychoaktywne nielegalne. Gdyby spojrzeć tak racjonalnie na to, to alkohol powinien być zdelegalizowany, tak powiem dość prowokacyjnie, ale ta jego bardzo łatwa właśnie dostępność, przystępność, szczególnie w Polsce, gdzie my mamy około miliona ludzi w ogóle uzależnionych od alkoholu, a około 2,5 miliona ludzi dotkniętych czyimś problemem alkoholowym. Więc z każdej strony mamy to przyzwolenie społeczne, które nam się zbudowało właśnie jeszcze w PRL-u, gdzie to tak jakby środowisko artystyczne, no to wiadomo, alkohol po premierze, po spotkaniu i tak dalej. Reasumując, ja mam wrażenie, że my na szczęście podejmujemy rozmowę na ten temat, że uzależnienie jest chorobą, a alkohol po prostu służy do regulowania emocji. I to, co jest dla mnie kluczowym tematem, to dlaczego akurat w tej grupie społecznej, tej grupie zawodowej, ten alkohol jest tak silnie potrzebny, żebyśmy rozmawiali o potrzebie, z czego to się bierze. A to się bierze ze specyfiki po prostu tej pracy.
To znaczy?
To znaczy, że przede wszystkim aktor jest sam jakby sobie narzędziem. Jego emocje, jego intelekt, jego ciało, tym wszystkim on pracuje. Kiedy on wychodzi na scenę, jest notorycznie oceniany. Jakby znajdźmy porównywalny zawód, który podlega takiej presji i takiemu stresowi.
Może polityk, jeśli jest rozpoznawalny? Albo ktoś, kto pracuje w mediach.
Różnica jest taka, że polityk działa w jakiejś partii politycznej, jednak jest w jakiejś grupie, natomiast zazwyczaj aktor pracuje indywidualnie na swoje własne nazwisko. I potem może czytać w recenzjach, że to źle zrobił, tamto źle zrobił i tak dalej, i tak dalej. Przy czym uwaga, bardzo często przecież on zależy od tego, jak postawi daną sztukę czy film dany reżyser. Kolejna sprawa to jest kwestia nieregularnego trybu pracy, mam na myśli czas pracy. To jest i praca na przykład na planie filmowym, nie wiem, o 3 w nocy, o 5 tej rano, która po prostu rozwala, mówiąc kolokwialnie, zwyczajny rytm dobowy, ale też bardzo często chodzenie na castingi, ciągła rywalizacja, ciągły stres z tym związany, więc znowu ciągła jakaś ocena, jestem dobry, jestem niedobry, do tego rywalizacja z kolegami, z przyjaciółmi de facto o tą samą rolę. No naprawdę, słuchajcie, przecież to jest nieludzkie na swój sposób, tak? Jak na to spojrzymy od strony przeżywania tego i emocji, jak taki człowiek się może czuć ciągle oceniany, ciągle w rywalizacji, bez stabilnego miejsca pracy, bo na przykład nie ma nigdzie etatu, więc wszystko zależy od tego, gdzie dostanie szansę zagrać coś, czy dostanie rolę, czy będzie nagrywał jakieś podcasty, będzie lektorem, no cokolwiek i tak dalej. Nie wiem, czy to wystarczy, żeby to jakoś to zobrazować, bo można jeszcze mnożyć tych przykładów.
Myślę, że wystarczy. Pani też powiedziała o PRL-u jako takim miejscu w czasie, w którym to kulturowo nam tak nabrzmiewa, czy się zaczyna, ale w przypadku takich jednostkowych biografii artystów, to zakładam, że to zaczyna się w szkole. Przychodzą do szkoły i trafiają po prostu do tego środowiska. To środowisko już jest takie od wielu lat, ma swoje prawa. No i wtedy wpadają w ten trudny świat i tutaj się pojawiają też te używki jako coś przezroczystego, właściwie bez względu na to, co studiujemy, to ten alkohol jest wszędzie, bo wszędzie jest impreza, bo jesteśmy młodzi i tak dalej, tylko tutaj on się nie kończy wraz z pójściem do pracy, jeśli dobrze kombinuję.
Niedawno słyszałam wywiad z doktorem Woronowiczem, to jest taki autorytet, jeśli chodzi o dziedzinę właśnie terapii uzależnień w Polsce i na pytanie takie bardzo ogólnie postawione, kiedy ludzie zaczynają pić i ewentualnie kiedy się zaczyna problem, to on powiedział na studiach, bo wszyscy zaczynają pić na studiach.
No myślę sobie, że ta diagnoza zarówno profesora Woronowicza, jak i to, co pan tutaj zarysował, to jest słuszne. Tak, rzeczywiście to jest moment, w którym wchodzimy na studia. Po pierwsze zmieniamy środowisko. W tym momencie jeszcze zmieniamy środowisko na to wyjątkowo wybrane, na to środowisko, do którego bardzo ciężko się było dostać. Czyli wszystkie te koszty wieloletnich przygotowań, wyrzeczeń, determinacji, bardzo wielu spraw, które musieliśmy poświęcić, tutaj przenosimy. Więc to jest pierwszy element. Drugi element bardzo charakterystyczny dla tego środowiska i dla tych studiów to jest element wyobcowania i wyizolowania. To wynika z tego, że faktycznie przygotowanie i program aktorski, szczególnie na kierunku aktorskim, jest bardzo wymagający. W zasadzie skutkuje faktycznie, i o tym czasami mówią nasi studenci, a szczególnie to się też pojawiło w raporcie przygotowanym przez socjologów i badającym zjawisko m.in. dyskryminacji w akademii i zjawisk takich przemocowych, to studenci wskazywali na właśnie to wyizolowanie, to znaczy wchodzą tutaj, w zasadzie są oderwani już od rodziny, od swoich znajomych, wcześniejszych, te relacje już przestają funkcjonować. Nie ma na nie czasu, to po pierwsze, a po drugie te relacje natychmiast są zastępowane relacjami tutaj, które są bardzo intensywne, na bardzo intensywnym, emocjonalnym poziomie, na wielkiej bliskości, w zasadzie byciu ze sobą i emocjonalnie, i psychicznie, i fizycznie, niemal 24 godziny na dobę, więc to jest całkowita zmiana miejsca, więc jak jest całkowita zmiana miejsca, to jest oczywiście też próba podporządkowania się zasadom, nie odstawiania jeszcze bardziej, już wystarczy odcięcie od tej bazy, na której byliśmy, a teraz jeszcze próbujemy nie odstawać. Więc to są czynniki, które moim zdaniem mocno pchają te problemy i próbę rozładowania się używkami, alkoholem, to jest oczywiste. Oczywiste jest też to, że ponieważ pracują bardzo mocno na emocjach i nie zawsze te emocje są rozpoznane, bo to jest ten obszar, który, i pewnie do tego zaraz wrócimy, okazał się obszarem bardzo ważnym do zagospodarowania, to znaczy faktycznie uświadomienie sobie swoich emocji, tego w jakim polu emocjonalnym jesteśmy, co to znaczy, że my pracujemy na tych emocjach i w jaki sposób i czy potrafimy oddzielić to, co de facto jest naszą pracą na emocjach, od tym, co jest naszymi prywatnymi emocjami i w jaki sposób tym zarządzać, żeby właśnie nie ulegać, nie głuszyć też siebie samego i swoich własnych emocji, poprzez to, że no nie jesteśmy w stanie nimi zarządzać, że one nas przerastają, nie możemy z nich wyjść. I to był właśnie ten chyba kluczowy punkt, który poprowadził nas do tego programu.
I skoro jesteśmy przy tym programie, bo panie podjęłyście próbę skonfrontowania się z tym stanem rzeczy i pracy ze studentami Akademii Teatralnej w Warszawie. Chciałbym zapytać o charakter tej pracy, ale też o pań wrażenia po niej.
Żeby zrozumieć, w jakim kontekście to się odbywało, to ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim to były zajęcia najpierw dodatkowe. Przychodzili na nie tylko chętni, to nie były zajęcia obowiązkowe. Okazało się, że osoby studiujące, które przyszły, oni naprawdę byli z tych zajęć bardzo zadowoleni. Ja widziałam, że te zajęcia są im potrzebne. No i też słyszałam, że do ciebie, Beata, przychodziły takie informacje, że oni chcą takich zajęć. Pierwotnie to był tylko projekt, który robiła moja fundacja i to mogło się po prostu odbyć jeden rok i na tym zakończyć, więc to, że w ogóle zaczęła być kontynuacja tego, gdzie ta praca z emocjami została wpisana do siatki zajęć, no to już to coś pokazuje, prawda? Pokazuje jakąś potrzebę i że to jest ważne, żeby pokazywać młodym ludziom, jak oni mogą sami się sobą zaopiekować, będąc w tak trudnym gdzieś środowisku, w tak trudnym zawodzie, jak oni mogą siebie rozumieć i sobie pomagać w różnych trudnych, bardzo stresujących sytuacjach, przetrwać i żeby to nie było dla nich destrukcyjne. Natomiast druga rzecz jest taka, te zajęcia to jest fakultet. Ja też sobie za bardzo nie wyobrażam na przykład, żeby to były zajęcia, nie wiem, na ocenę, tak, bo przede wszystkim praca tutaj polega na tym, żeby każda z osób, która przychodzi tam, żeby lepiej siebie znała, żeby siebie lepiej potrafiła poznać, żeby potrafiła siebie lepiej rozumieć, ale też polubić, akceptować siebie. Jedna ze studentek raz mi powiedziała, ach, to ja już zrozumiałam, że te emocje, które czuję, to nie są jacyś intruzi, których mam się pozbyć. Że ja mam prawo czuć wszystkie emocje, a nie odcinać je od siebie. Kolejna rzecz bardzo ważna w tym zawodzie, umiejętność stawiania zdrowych granic. Nie? Każdy z nas ma te granice gdzie indziej postawione. Dla jednej osoby coś będzie bardzo inwazyjne, dla innej to będzie zupełnie dopuszczalne, ale tu znowu trzeba wykonać taką podróż w głąb siebie, żeby samego siebie lepiej poznać, bo każdy jest indywidualnością, każdy ma prawo czuć to, co krótko mówiąc czuje. Kolejną rzeczą to bardzo studenci lubili praca nad poczuciem własnej wartości. Robimy konkretne ćwiczenie, tam są konkretne pytania, nad którymi mają studenci pracować i pamiętam, że zawsze byli po prostu z tego zadowoleni, więc ostatecznie ja usłyszałam od osób studiujących, że oni by chcieli, żeby te zajęcia były włączone normalnie w siatkę zajęć, ale to jest niemożliwe przy takim obciążeniu dotyczącym umiejętności związanych z wykonywaniem tego zawodu, chociaż ja uważam, droga pani kanclerz, że to jest strasznie ważne. To jak oni sobie będą radzić ze stresem, jak będą tym stresem zarządzać, jak będą rozumieć siebie w różnych sytuacjach. To jest naprawdę jeden z elementów tego zawodu i że to, co ja tutaj proponuję, po prostu jest równie ważne, myślę, jak wiele innych rzeczy związanych z tym zawodem.
Ja oczywiście w żaden sposób nie przeczę temu, co Maja mówi, bo ja się z tym całkowicie zgadzam. Myślę sobie, że to jest już dosyć krótka perspektywa, ale jednak perspektywa, w której musimy się temu przyjrzeć i w ogóle przyjrzeć się temu, w jaki sposób podchodzimy do kształcenia aktorek i aktorów. Skorelowane z tym, o czym Maja przed chwilą powiedziała, jest na przykład cały proces derolingu, czyli właśnie tych wszystkich technik, które pozwolą aktorowi, aktorce wyjść z postaci, bo to też jest jeden z tych elementów, który jest destrukcyjny i który też prowadzi do próby wygłuszenia emocji. Długa droga przed nami, zanim wypracujemy porozumienie między pokoleniami. Ja jestem fanką pokolenia, które przychodzi. Znaczy uważam, że to są fantastyczni ludzie. Można mieć do nich pretensje, że są roszczeniowie, tacy śmacowacy. Na pewno jest to inne pokolenie. Natomiast ja uważam, że jest właśnie pokoleniem, które, ponieważ rozumie swoją podmiotowość, to będzie oczekiwało poszanowania swojej podmiotowości. Tak, to długa będzie droga. Ale ja naprawdę wierzę w to, że ona jest możliwa. I w tym kierunku staram się namawiać koleżanki, kolegów tutaj do reagowania na to. Działania MAI to jest jeden obszar. To, co robimy w ramach projektu Bezpieczna Przestrzeń, który jest skupiony wokół koordynacji intymności, ale to też są narzędzia, które mają dać bezpieczeństwo emocjonalne i psychiczne, no intymne oczywiście osobie na planie filmowym albo w procesie twórczym. To jest także cały bardzo trudny proces, który w tej chwili przechodzimy z udzielania informacji zwrotnej. To znaczy faktycznie nazywania w procesie kształcenia studentki, studenta, aktora, aktorki, co jest progresem, co nie jest progresem i nazywania tego, nie określania tego, że dobrze zagrałeś, źle zagrałeś, bo to nie jest komunikat, tylko mówienia, co zadziałało, co nie zadziałało, dlaczego tam, znaczy faktycznie i rzeczywiście osoby studiujące w tej chwili domagają się bardzo konkretnej informacji. Przez wiele, wiele lat i o tym też pedagodzy mówią, że nie byli uczeni metody jako takiej, każdy sobie jakąś tam wypracowywał. Jeden ma własne indywidualne predyspozycje pedagogiczne lepsze, drugiemu brakuje. Cieszę się, że też jest ten temat poruszany i cieszę się, że profesorowie, profesorki mówią, słuchajcie, ale nas na przykład nikt metodologii nie uczył. Niektórzy uczymy się sami. Mówią też o swojej własnej samotności, to znaczy o tym, że nie rozmawiają między sobą, że się nie dzielą, że nie mają jakby z kim skonfrontować swoich wątpliwości, bo też się czują, że będą zaraz oceniani. To jest ogromny wachlarz wyzwań, który stoi przed nami, ale jak się to wszystko połączy, to widać, że ta nasza interwencja w tej chwili jest potrzebna na kilku polach. Ona zresztą będzie też bardzo trudna i czasami momentami jest też trudna do przyjęcia, ja to też widzę. Bo słyszę na przykład, że w Akademii Teatralnej to już nie można studentowi powiedzieć, że źle gra. No w jakimś sensie nie można, to znaczy czy trzeba wytłumaczyć, co to znaczy źle, prawda? Ale to jest obśmiewane. Ja słyszę, że jest obśmiewane na scenach i w różnych kontekstach. I okej, to jest po prostu zmiana. To jest bardzo duża zmiana podejścia do tego, w jaki sposób budowano relacje i po prostu musimy się z tym zmierzyć, zakładając także i niechęć, i hejt, i opór, i wszystko, co jest z tym związane. Ale dlatego o tym mówię, że ja to widzę w dużo szerszym kontekście, ale chcę też bardzo jasno powiedzieć, że ja widzę w młodym pokoleniu partnera. To też jest tak, że my czasami dostajemy od studentów informacje o tym, że coś się niedobrego dzieje i reagujemy. Parę lat wcześniej to byłoby niemożliwe. Ja tutaj pracuję już 20 lat, to w ogóle ja nie przypominam takiej sytuacji, żeby była interwencja, że studenci przychodzą i mówią, panie rektorze, tutaj nam się wydaje, że coś jest nie tak i może poprosimy o reakcję i ta reakcja następuje.
Ale byłoby niemożliwe, bo studenci nie przyszliby w ogóle zgłosić czegoś takiego?
Baliby się. Uznaliby, że to jest normalne. Uznaliby, że to jest element kultury. Nie mieliby tego krytycznego podejścia do sytuacji, a dzisiaj to krytyczne podejście do sytuacji się pojawia i to jest ogromny plus tych czasów.
To wszystko razem, te zmiany, o których mówiła Beata i też ten mój kawałek pracy mi pokazuje, że to jest dobry kierunek. To jest fantastyczne po prostu obcować z młodymi ludźmi, którzy strasznie chcą się uczyć, chcą poznawać siebie, chcą tworzyć. A żeby były takie emocje, no to musi być poczucie bezpieczeństwa i musi być poczucie akceptacji w samych sobie. I uważam, że no jest to zasługa jednak tych zmian, które się tutaj dzieją. Dzięki rektorowi Malegatowi, dzięki Beacie Szczucińskiej, dzięki Agacie Adamieckiej. Mogę to powiedzieć no po prostu jako osoba, która kiedyś też tą szkołę znała, bo po prostu ją kończyła.
Gdybyśmy na moment wrócili jeszcze do tego problemu używek czy środków psychoaktywnych, czy tutaj też jest zmiana, a jeśli tak, to jest jaka?
Myślę, że jesteśmy za wcześnie, żeby wysunąć takie wnioski, ale to, co mogę powiedzieć, o tyle jest zmiana, że wiem, że są osoby, które łapią się na tym, że albo już wpadły w uzależnienie, albo są bardzo blisko i sięgają po pomoc. I ponieważ wiem, że tak się dzieje, to myślę sobie, to już jest Maja nasz super sukces. Wciąż uważam, że to jest generacyjna sprawa. Mówi się o tym dużo, nazywa się te sprawy, więc trudno, kurczę, tego nie usłyszeć, nie zobaczyć, nie spróbować tego przefiltrować przez siebie. Ale ponieważ wiem, że takie działania się dzieją, ponieważ wiem, że są podejmowane, ponieważ wiem, że są to ludzie, którzy sięgają po pomoc, bądź terapeutyczną, bądź wręcz zgłaszają się do ośrodków, to jest ta generacyjna zmiana. Tak uważam i to jest ta generalna zmiana.
Żyjemy w Polsce. W Polsce alkohol jest produktem najłatwiej dostępnym. Ja niedawno szukałam apteki u siebie na Targówku w nocy. Przejechałam po prostu kwadrat cały, znalazłam 5 sklepów monopolowych, ani jednej apteki. Plus 4 stacje benzynowe, gdzie mamy, więc to też jest po prostu problem tego kraju tak naprawdę, nie tylko problem tej grupy zawodowej. Marek Koterski, bardzo fajnie to Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, nazwał bohater, ma butelkę wódki i etykietka na tej wódce jest taka: wódka najszybsza. I faktycznie wódka jest najszybsza. Nie trzeba się za bardzo fatygować. Wystarczy pójść na dół, nie wiem, do sklepu, który jest całodobowy, czy na stację benzynową, napić się i za pół godziny człowiek poczuje ulgę, nie? Problem wtedy się zaczyna, kiedy oni zaczynają alkoholu używać jako leku. Leku na stres, na napięcie, na nieradzenie sobie z bardzo trudnymi emocjami, jak strach, jak lęk, jak rozpacz, jak ból. Nas nikt tego w szkołach nie uczył, nie? Między innymi też o tym ja z nimi rozmawiam na zajęciach. Jak te emocje emocje oswajać, jak je w sobie umieć pomieścić, jakoś skontenerować i te emocje później zwentylować z siebie, nie? Że emocje to nie są jakieś potwory, które nas zabijają, tylko to jest po prostu bardzo ważna energia, która jest nam potrzebna do życia.
Mówimy o alkoholu jako o czymś, co jest właściwie reakcją na to, co spotyka młodego czy już dojrzałego człowieka, ale w środowisku artystycznym też funkcjonuje mit, który alkohol czyni przyczyną, albo w ogóle substancję psychoaktywną, że alkohol to nie jest najlepszy przykład, ale jeśli już powiemy o marihuanie, albo psylocybinie, albo o innych psychodelikach, no to pojawia się taka pokusa, że to nam, jeśli zajmujemy się twórczą, kreatywną pracą, jesteśmy młodzi, że to nam coś rozszerzy, coś nam powie, czego my nie wiemy, uczyni nas lepszymi artystami, mówiąc wprost. Czy panie myślą, że ten mit cały czas funkcjonuje, że on jest silny? Artysta musi być pijany. Może być pijany cnotą, jak Baudelaire sugerował, ale on tam też miał kilka innych sugestii, ale musi być pijany.
Nie patrzyłam na to w ten sposób. Oczywiście nie jest mi ta ilustracja obca, ale kiedy się zajmowałam, czy zajmuję tym tematem w akademii, to jednak myślę, że alkohol jest reakcją na...
Jesteśmy w ogóle w takim momencie, jeśli chodzi o substancje psychodeliczne właśnie, czyli psylocybinę, czy grzyby halucynogenne, MDMA, czy LSD, że jest taka dyskusja w środowisku medycznym, w środowisku terapeutycznym, żeby wykorzystywać te substancje na przykład w procesie leczenia traumy. Natomiast jeśli mówimy tutaj o środowisku artystycznym, to do mnie takie informacje nie docierają. W sensie takim, żeby używać jakichś substancji po to, żeby się na coś otworzyć, albo żeby coś lepiej zrozumieć, albo żeby być bardziej kreatywnym. Mamy tutaj kontakt z bardzo młodymi ludźmi, którzy jakby sami z siebie są obdarowani tym zasobem i tym talentem i tym darem, że oni sami z siebie są kreatywni. Więc mi się wydaje, że oni nie potrzebują tego. Poza tym mam wrażenie też, tak jak wcześniej powiedziałam, że ta szkoła jednak daje im bardzo dużo poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. A to są takie podstawowe warunki do tego, żeby być twórczym, tak? Żeby się otwierać i żeby pokazywać, czy ryzykować na przykład, przekraczać jakieś swoje własne granice. Więc ja nawet powiem, że wydaje mi się, że nawet nie ma takiej potrzeby. Mówię o studentach. Z dorosłymi w teatrach nie pracuję, chociaż bardzo bym chciała.
To wszystko jest bardzo trudne do jasnego nazywania, bo wiele rzeczy krąży w sferze po prostu plotki, jakieś tajemnicy Poliszynela, więc powiedzmy, że krążą legendy o reżyserach, którzy na przykład sugerują, że zapalenie skręta może pomóc w rozluźnieniu się i znalezieniu jakiejś tam drogi do roli.
Nie, no jedna sprawa była opisana w mediach o MDMA, prawda, więc to nie legendy, tylko fakty. Mam takie poczucie, że z racji tego, że ja tutaj pracuję z ludźmi bardzo młodymi, z racji tego, że ja mam dobre warunki pracy, że ci ludzie się przede mną otwierają, że oni mi ufają, to ja nie widzę tutaj jakby komunikatu takiego do mnie docierającego, że żeby, no bo wyobrażam sobie, że jeżeli ja potrzebuję, nie wiem, eksplorować swoją świadomość z psychodelikami, no to zakładam, że to wynika z jakiegoś braku. No nie pamiętam, na którym etapie poszukiwań twórczych Beatlesi to zrobili, ale to był jakiś kolejny etap, a nie początek drogi, prawda? Więc myślę sobie, że studentom to chyba nie jest potrzebne.
Wybiegam w tej rozmowie poza szkołę, ale chcę do niej wrócić w tym pytaniu, pozostając jednocześnie trochę na zewnątrz, to znaczy jedyną sensowną drogą do zmiany tego stanu rzeczy jest właśnie praca z młodymi ludźmi, ale czy panie widzą jakąś szansę czy jakieś sposoby na to, żeby też wpływać, czy może to się dzieje samoistnie przez to, że młodzi ludzie zachowują się inaczej, na artystów, którzy są w tym zawodzie już od wielu lat, którzy weszli w zupełnie innej kondycji własnej psychofizycznej w ten świat, a którzy też przecież tych młodych ludzi uczą, a potem z nimi pracują w teatrach.
W raporcie, o którym już wspominałam, jest opisane takie zjawisko, które się nazywa paternalizm rynkowy, czyli tłumaczone jest studentom, studentkom przez czasami osoby zatrudnione, czasami osoby ze środowiska, że o, tutaj akademia to wam mówi takie różne rzeczy, ale wyjdziecie na rynek, to oni wam dopiero pokażą. I to jest takie działanie, które ma, jak rozumiem, na celu dostosowanie tak naprawdę osób, które uczą się u nas i które studiują do tego, co jest na rynku i krótko mówiąc, wychowanie wszystkich pokornych i takich, którzy się podporządkują ze wszystkimi tego konsekwencjami. Z akceptacją pewnych zwyczajów, alkoholi, narkotyków czy jeszcze innych przekroczeń, do których bardzo często młode osoby są zmuszane, zachęcane. Myślę sobie i usłyszałam to na jednym ze spotkań, które dotyczyło akurat problemu dostępności czy tematyki dostępności dla osób o różnych potrzebach do studiów artystycznych i studiów aktorskich, kiedy studenci pierwszego roku powiedzieli, gdzie jak nie w akademii. I ja też uważam, gdzie jak nie w akademii, to znaczy gdzie nie mamy zaczynać tej rozmowy i tej zmiany. To jest to miejsce. Na ile szybko, na ile skutecznie, na ile szeroko będzie to promieniowało, Zobaczymy, to jest wielka dynamika. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest to, o czym już Maja na początku mówiła. Myślę sobie i za każdym razem naprawdę dobrze mi się robi na sercu, kiedy słyszę kolejne opowieści, czy Jacka Poniedziałka, czy Krzysztofa Czeczota, czy Borysa Szyca. Przecież to są idole, tak? I ci idole mówią młodym ludziom, słuchajcie, to nie jest ta droga.
Chciałbym też zapytać o to, jak z pani perspektywy kadra Akademii odnosi się do takiego problemu. Czy ten problem jest zauważony, on jest powszechny po prostu w takiej świadomości, że prowadzący też sobie zdają sprawę z tego, że to nie tędy droga? Czy tutaj są jakieś opory generacyjne, tak to nazwijmy, czy pokoleniowe?
Nie, chyba nie mogłabym powiedzieć, że są opory generacyjne czy pokoleniowe. Myślę, że świadomość problemu jest. Jest być może tylko różna temperatura, jeśli chodzi o taką gotowość do rozwiązania problemu, tak bym powiedziała. Myślę, że to, że my o tym zaczynamy mówić odważnie, wprost, nazywamy temat i mówimy tak, to środowisko ma taki kłopot, w jakiś sposób jest chyba też wyzwalające. To znaczy ktoś to, a może ktoś to po prostu za nich powiedział, ktoś może trochę za nich się tym zajął, ktoś może wziął na siebie to, żeby to wyświetlić, bo to wcale nie jest łatwe być w tym środowisku. Mi jest trochę łatwiej. Ja nie jestem aktorką, nie jestem reżyserką. Ta moja pozycja zawodowa nie jest tak bardzo sprzęgnięta z teatrami na zewnątrz, z jakimiś wpływami artystycznymi i tak dalej. Mogę mieć w sobie więcej tej odwagi. Mogę to nazwać, mogę spróbować to prowadzić, jakoś pilotować, zachęcać, rozmawiać o tym, bo w gruncie rzeczy nie naruszy to jakichś moich zawodowych, nazwijmy to, interesów, nie zagrozi to mojej karierze i tak dalej. Tak przynajmniej ja tego nie postrzegam. To jest trudne w tym środowisku bardzo i myślę, że to naprawdę bardzo też wiąże osoby, które tutaj uczą i osoby, które tutaj studiują, że te więzy i ta granica pomiędzy osobą studiującą, osobą wykładającą, dyrektorem teatru, pedagogiem są bardzo bliskie, bardzo często niejednoznaczne. Te hierarchie, podległości, zależności są tak głęboko splątane, że czasami wymaga to dużej odwagi i determinacji, żeby jakieś kroki podjąć, czyli sprzeciwić się w gruncie rzeczy pewnym, nie wiem, przyzwyczajeniom, modom, przekonaniom w środowisku.
Z tej rozmowy wypływa taki wniosek, że problem z alkoholem czy z jakimikolwiek innymi używkami jest właściwie skutkiem, nie jest przyczyną. Przyczyny są w pracy z własnymi emocjami, w kontaktach międzyludzkich i to jest oczywiście prawda, ale jest jeszcze jeden mit głęboko zakorzeniony w artystycznym środowisku, mit przekroczenia czy transgresji, przełamania samego siebie w sposób dosłowny, czyli nie da się tego przekroczenia dokonać, jeśli ja własnych norm czy własnych jakichś ograniczeń wyzwalający w domyśle czy w oczekiwaniu sposób nie pokonam, nie przekroczę. Jak panie podchodzą do tej opowieści, do tej narracji?
No to jest szeroki temat, bardzo szeroki, bo on naprawdę dotyczy w zasadzie już jakby odrywamy się od samego alkoholu i używek jako taki, tylko w ogóle dotykamy tego, czym jest sztuka aktorska. Więc to pewnie jest w ogóle temat na inny podcast i nie wiem, czy jestem osobą, która powinna o tym mówić, bo się na tym po prostu nie znam, ale na tyle na ile potrafię to ocenić, to znowu jakby w kontekście wszystkich zmian i wszystkich działań, które próbujemy tutaj wdrożyć na rzecz bezpieczeństwa procesu kształcenia i uczenia się i studiowania, to wszystko powinno być realizowane na zasadzie kontraktu, to znaczy ktoś się zgadza, ale też powinien mieć pełną świadomość, na co się zgadza, kiedy decyduje się na pewien akt transgresji, w jakich warunkach. No i też jednak uważam, że no to nie jest przestrzeń jeszcze w uczelni teatralnej. To znaczy, że transgresji może dokonać osoba, czy zdecydować się na nią wtedy, kiedy ona jest na nią gotowa, wtedy, kiedy się z kimś na to umawia, wtedy, kiedy obie strony wiedzą albo potrafią określić, do czego ta transgresja ma służyć, ku czemu ma prowadzić, kiedy mają prawo odmówić i wycofać się z procesu, w którym czują, że na przykład mu czy jej ten proces zagraża. To wymaga dojrzałości ogromnej i jakby o tym powinniśmy rozmawiać.
A mi się coś takiego przypomniało a propos transgresji czy przekraczania samego siebie, że mi się skojarzyło to i znowu to będzie takie dramatyczne. Myślę o Tadeuszu Łomnickim, jak on pracował nad Królem Lirem, a jak pewnie część osób nas słuchających pamięta, on zmarł na scenie na tydzień przed premierą. No po pierwsze miał anginę, po drugie jeszcze na coś tam chorował. To był luty, to był człowiek po operacji serca. Ja uważam, że on był genialnym aktorem, ale być może jednak ta pasja tworzenia, nie zważając na to, że on miał 64 lata, że był po tej operacji, że naprawdę przeszedł właśnie jakieś choroby, które obciążały jego i odporność i po prostu bardzo go fizycznie osłabiały, to może jest taka dramatyczna opowieść o tym, że może jednak nie zawsze, nie? Nie zawsze jest to warte po prostu ludzkiego życia. Ja tak sobie niedawno pomyślałam, że może jakby on troszeczkę odpoczął, to może on by nie umarł. Może to jest naiwne, ale myślę sobie, jak krążą te legendy o tym, jak on pracował po prostu pełną parą, biorąc pod uwagę wszystkie jego obciążenia, zdrowotne plus wiekowe, to trochę to jest ta cena, mam wrażenie, za tą pasję, miłość teatru. A faktycznie, jak się patrzy na wywiady z nim, no to nie ma wątpliwości, że teatr to była rzecz, która była dla niego najważniejsza, więc jest to symboliczne, że umarł na próbie na scenie.
Wrócę do tego tematu, dlaczego tak kategorycznie stwierdziłam, że uczelnia to nie jest miejsce na transgresję tak pojętą i rzeczywiście poza kontrolą. Kiedy przyjmujemy tutaj osoby na studia, to zawieramy z nią pewien kontrakt. Uczelnia jest powołana do tego, aby w procesie uczenia wyposażyć osobę studiującą w wiedzę, umiejętności i kompetencje. Wiedza, umiejętności, kompetencje, one są bardzo konkretnie opisane, jakiego rodzaju wiedzę, jakiego rodzaju kompetencje, jakiego rodzaju umiejętności student otrzymuje jako absolwent i z jakim bagażem wychodzi. I to jest to, do czego my jesteśmy powołani. To jest bardzo konkretne, ujęte w słowa, no i tutaj nie ma miejsca na eksperymenty. To nie jest ten etap.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościniami Raptularza były pani Maja Ruszpel.
Dziękuję bardzo.
I pani Beata Szczucińska.
Bardzo dziękuję.
Ja nazywam się Dominik Gac.